Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez wydawnictwo Aktywa. To wydawnictwo, które zapewniło nam materiały na dzisiejszy odcinek. A dokładnie chodzi o książkę Bestie, Zbrodnie i Kary. To książka napisana przez Janusza Macieja Jastrzębskiego, który opisuje dosłownie bestie z polskiej historii kryminalistycznej. Zahaczamy tutaj o historię Marchwickiego, który był chyba tym najsławniejszym wampirem, ale też Leszka Pękalskiego, Pawła Tuchlina i wielu, wielu innych. Wśród tych historii opisanych w tej książce znajdziemy również tom, o której już wspominałam, czyli Sprawę Połaniecką, jest tutaj też opisana. Jest też opisana historia Emila, który nazywany był Betoniarzem. Ta książka będzie dla Was do wygrania w konkursie, ale żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby taką książkę w tym konkursie wygrać, to musicie posłuchać nas do końca, bo pod koniec będą zasady co, jak, kiedy trzeba zrobić i kiedy też najważniejsze będą wyniki konkursu. Jeżeli chodzi o sprawę Emila P., czyli Emila Betoniarza, ale też nazywany był listonoszem śmierci, co tak pobudza wyobraźnię, to o tej historii dowiedziałam się oglądając jeden z odcinków Cela Numer. To jest program prowadzony przez Edwarda Miszczaka. Wspominałam o tym programie przy okazji innej sprawy prezentowanej tutaj na podcaście, a dokładnie o sprawie Ireny Wacław. Był to program, który swego czasu był emitowany na kanale TVN, a który opiera się na rozmowach Edwarda Miszczaka z polskimi przestępcami. Pojawia się tam również Leszek Pękalski, właśnie Emil P., a także wielu innych, których możecie kojarzyć, jeżeli jesteście tak bardzo w sprawach kryminalnych jak my. Był to też program, który, no muszę przyznać, że namiętnie oglądam chyba wszystkie odcinki. Obejrzałam nawet niektóre kilka razy i właśnie pamiętam, że Emil P. bardzo zapadł mi w pamięci. Te jego krzeczaste brwi, ten wyraz twarzy podczas rozmowy z Edwardem Miszczakiem. I widać było, że w tym człowieku coś jest. Że ma coś w sobie takiego hipnotyzującego, przyciągającego, ale też takiego jednocześnie niepokojącego. Także polecam obejrzeć ten odcinek. Jak mówili policjanci prowadzący sprawę Emila P., ten człowiek stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto się z nim zetknie. Trzeba przyznać, że nie jest on pozbawiony ujmującego takiego sposobu bycia. Widać, że jest osobą przebiegłą i umiejętności manipulowania ludźmi ma perfekcyjnie opanowane i to też przejawia się w rozmowie z Edwardem Miszczakiem, jak próbuje niektóre fakty tutaj trochę przekręcić na swoją korzyść. Emil P. pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego mama po śmierci męża miała pod opieką aż 10 dzieci. No i nie trudno się domyślić, że w tym domu bieda aż piszczała. Kobieta była bardzo religijna, dlatego w domu panowały twarde zasady moralne. Żyli w zgodzie i po chrześcijańsku, czyli tak jak być powinno. Siostra Emila, tak jak i on sam, zostali przez mamy przeznaczenie do kościoła. Siostra została siostrą zakonną, natomiast on miał być księdzem, jednak nie bardzo mu się to uśmiechało i dodatkowo też niechętnie chodził do szkoły. I tak w wieku 13-14 lat, po kolejnej nieprzyjemnej sytuacji w szkole, stwierdził, że nie chce już do niej chodzić i nadal też buntował się przeciwko swojej zaplanowanej przez rodzicielkę przyszłości w roli duchownego, co doprowadziło do tego, że postanowił uciec z domu i pojechał do Szczecina, gdzie przez jakiś czas utrzymywał się z handlu, z pracy najemnej, uczył się też trochę w szkole zawodowej i zaczął skupować i sprzedawać złoto oraz dewizy, co było nielegalne i za co też dostał swój pierwszy wyrok, a potem dalej można powiedzieć, że jakoś poszło, bo on kryminale, będąc 50-latkiem, miał za sobą 13 lat odsiadki. Więc te oszustwa, to takie łatwiejsze życie, to towarzyszyło mu od tych najmłodszych lat praktycznie przez cały czas. I tak przenosimy się do Zgorzelca, gdzie 30-letni Emil pod koniec lat 60. mieszka u pewnej rodziny w zamian za pracę w gospodarstwie. I pewnego dnia zgłasza się na milicję z informacją, że żona gospodarza, u którego mieszka, namawiała go do zabicia jej męża. Przyniósł nawet ze sobą fiolkę z trucizną, którą rzekomo dostał od kobiety i wskazał też miejsce w lesie, gdzie został wykopany grób, w którym miał zakopać ciało ofiary. Kobieta od razu została aresztowana, mimo iż wszystkiemu zaprzeczyła, a tak naprawdę jedyne dowody przeciwko niej to były te, które przyniósł ze sobą Emil. Po pewnym czasie funkcjonariusze zaczęli się również przyglądać i Emilowi skierowano go nawet na badania psychiatryczne, gdzie lekarze orzekli, że badany ma wysoki iloraz inteligencji i zanik uczuć wyższych. Po kilku miesiącach Emil oświadczył, że razem z mężem kobiety wymyślili tą całą historię, ponieważ mieli jej dość i przeszkadzała im w prowadzeniu takiego dość towarzyskiego stylu życia. Także bardzo sprytny sposób na to, żeby się kogoś pozbyć. Ja sobie nie wyobrażam, jak oni w ogóle wpadli na taki pomysł i jak mogli coś takiego zaplanować i to jeszcze im się udało.
No myślę, że to też kwestia jest tego, jakie były czasy, czyli trochę się tak przyjmowało, że jak mężczyzna donosi na żonę, to już naprawdę coś musiało się wydarzyć, bo takiej rzeczy poza dom się raczej nie wynosiło. Więc możliwe, że to, że mąż trochę potwierdzał tę teorię i ten donos Emila, no to kazał policji sądzić, że faktycznie tak mogło to być. No dobrze, że udało się to jakoś wyjaśnić.
No i po tym, jak Emil właśnie przyznał się do kłamstwa, to tutaj uwaga, mąż kobiety nagle stanął po jej stronie. Ta w końcu została wypuszczona na wolność, a sam Emil został skazany za fałszywe oskarżenie. Po wyjściu z więzienia poznał młodą pielęgniarkę, z którą się ożenił, a po jakimś czasie urodziło im się dziecko. Tutaj też widziałam, że ta informacja raczej nie jest podawana w mediach, raczej skupiają się na samej sylwetce, podkreślałem, jakim to był samotnikiem, a tak naprawdę gdzieś tam miał rodzinę, tylko że zaraz po urodzeniu dziecka, rok po tym czasie postanowił, że musi wyruszyć w świat, że tutaj nic go nie trzyma, spakował swoje manatki i po prostu opuścił dom. W 1983 mieszkał w Dusznikach i w tym czasie znowu nielegalnie handlował dolarami, monetami i tam też poznał państwa F, którzy mieszkali w sporym domu, gdzie na górze były wolne pokoje i Emil, jeden z nich, postanowił od nich wynająć. Starszemu małżeństwu było to bardzo na rękę, ponieważ była to jedna z nielicznych osób, która nie zwracała uwagi na plotki, że państwo F w czasie wojny kolaborowali z Niemcami, a dodatkowo też Emil podjął się remontu ich domu, bo co trzeba wspomnieć, to to, że Emil, przebywając w więzieniach, najczęściej pracował jako malarz pokojowy, a poza tym potrafił położyć glazurę, terakotę i tapety. Jednak po jakimś czasie znowu trafił do więzienia i to też za oszustwa handlowe. W tym czasie pan F miał stały kontakt z Emilem, odwiedzał go w więzieniu, gdzie przywoził mu różne sprawunki i w pewnym momencie podobno według relacji Emila starszy pan zaproponował, że będzie łatwiej mu odwiedzać go, gdy będzie miał samochód. Tylko że na ten samochód musiałby pożyczyć pieniądze od Emila, który w tamtym czasie akurat ich tak naprawdę nie potrzebował. No i Emil się na to zgodził, ale gdy wyszedł z więzienia po tych 5 latach, okazało się, że wszystkie oszczędności, które zostały w wynajmowanym mieszkaniu, zostały roztrwonione przez starsze małżeństwo. I gdy poszedł do gospodarzy, żeby się skonfrontować, ci podobno zaproponowali mu, żeby się nimi zaopiekował, bo czują, że to są już ostatnie ich lata, a w zamian ten dostanie od nich samochód oraz ich dom. Ile w tym było prawdy, że taka propozycja padła? Tego nie wiemy. Wiemy jednak na pewno, że wkrótce po wyjściu Emila małżeństwo zostało znalezione martwe, kobieta została otruta barbituranami, a mężczyzna powiesił się na klamce. Rodzina państwa F była w szoku. Według nich małżeństwo nie było typem ludzi, którzy chcieliby i mieliby powód do tego, żeby odebrać sobie życie. Jednak po przeprowadzonym, podobno bardzo opieszale, śledztwie, nikomu nie udowodniono winy, a oficjalna wersja mówiła o samobójstwie właśnie. Emil natomiast posiadał umowę, która mówiła, że państwo F przekazują mu swój samochód w zamian za dług, który u niego zaciągnęli oraz za opiekę, którą nad nimi sprawował. I teraz kolejna ciekawa historia dotycząca Emila P., czyli betoniarza, czyli bohatera dzisiejszego odcinka. Dotyczy bogatego rzemieślnika z Polanicy Zdroju, który pewnego dnia został okradziony. Wyznaczył nagrodę dla tego, kto odnajdzie winnego, no i w tym momencie zgłosił się do niego Emil, który wziął pod lupę wskazanego przez rzemieślnika młodego chłopaka, którego podejrzewał o rozbój. Emil porwał chłopaka, przetrzymywał go w opuszczonym domu tak długo, aż ten się nie przyznał do kradzieży, a całe to zeznanie nagrywał na magnetofon i, uwaga, sprzedawał w odcinkach temu rzemieślnikowi.
Okej. Okay. Ciekawy sposób na biznes. Biedny chłopak, bo nie wiadomo, czy był winny, czy nie.
Tak,
jak on wymuszał, to podejrzewam, że techniki też miał specyficzne.
No przetrzymywał go w opuszczonym domu.
No dokładnie.
Tak.
A jeżeli w odcinkach mógł to sprzedawać, to to musiało strasznie długo trwać, więc ja po prostu jestem przerażona.
To właśnie trwało dla tego bogatego rzemieślnika zbyt długo. Na tyle długo, że nie mogąc się doczekać finału tych wyznań chłopaka, poszedł na milicję donieść na Emila P., który za tą swoją nielegalną detektywistyczną działalność został skazany na 5 lat więzienia. Nie odsiedział jednak całego wyroku, został zwolniony warunkowo i od razu pojechał do Nysy, gdzie w 1989 roku remontował dom, jak zwykle samotnie, bo tak lubił i tak głównie pracował. Będąc w tej Nysie, zaprzyjaźnił się z Marianem R., który jakiś czas temu wrócił z Ameryki, w której udało mu się uzbierać całkiem sporą kwotę pieniędzy. Marian R. był spokojnym, kontaktowym człowiekiem, który nie obnosił się ze swoim bogactwem. Jedyny większy wydatek, na jaki sobie pozwolił wtedy, to kupno Mercedesa, co na tamte czasy było naprawdę luksusem. I tak pewnego wieczoru Marian R. wraz z Emilem wybrali się na przejażdżkę Mercedesem, z której po kilku godzinach wrócił tylko Emil i do dziś nie wiadomo, co się stało z Marianem R., bo zaginionego nigdy nie odnaleziono, a sam zainteresowany, czyli Emil, milczy na ten temat. Co jednak może nam pobudzać nieco wyobraźnię i podsuwać potencjalny scenariusz tego, co się mogło wydarzyć, to fakt, że wraz z zaginięciem Mariana, Emil stał się nagle posiadaczem umowy sprzedaży Mercedesa. No i to, że wrócił tym samochodem samotnie, bez Mariana, no to też już nam tutaj daje pewną wskazówkę, że coś nieciekawego mogło się między mężczyznami wydarzyć. Rodzinę przekonywał, że Marian R. wyjechał za granicę, co było też raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że w domu zaginionego został jego paszport, więc to też nie przemawiało za tym, żeby Marian miał się gdziekolwiek wybierać, też nikogo o tym nie informował, że ma takie plany, więc tutaj zeznania Emila na ten temat są takie, lekko mówiąc, śliskie. Dodatkowo funkcjonariusze odkryli, że podpis na umowie sprzedaży samochodu był sfałszowany. Jednak mimo tych wskazówek i tych tropów sprawa została umorzona, ale po latach wróciła do niej specjalna jednostka policji, czyli Archiwum X, które wciąż próbuje rozwiązać tę zagadkę. Wciąż nie wiadomo, co się stało z Marianem R., gdzie jest, czy żyje, czy nie. I tak przenosimy się do kolejnej historii. Tutaj opowiadając po kolei, rok po roku, jak toczyło się życie Emila, to rzeczywiście jest to taki ten listonosz śmierci, tak jak został określony przez Edwarda Miszczaka w programie, bo gdzie się nie pojawił, z kim by nie miał kontaktu, to z tymi ludźmi działo się coś niepokojącego. I właśnie tak przenosimy się do tej najbardziej znanej sprawy dotyczącej Emila P. i stąd też wziął się jego pseudonim Betoniarz, pod którym większość z Was może go kojarzyć. Przechodzimy do roku 1989 i przenosimy się do Krakowa. Tam pewien 27-letni biznesmen Mariusz K. prowadzi swoją własną działalność gospodarczą dotyczącą usług malarsko-tapicerskich. Szukając pracowników, czasem dawał ogłoszenia do krakowskiego czasu i tak zgłosił się do niego między innymi Emil P., który zrobił na Mariuszu bardzo pozytywne wrażenie, na tyle, że ten przystał na to, żeby mężczyzna, który woli i lubi pracować samotnie, właśnie tak mógł sobie pracować przy zleceniach remontowych. Sam biznesmen był typem osoby, która lubiła się bardzo dzielić wszystkim, łącznie z pracą, z historiami, które go na co dzień spotykało ze swoją rodziną. A tutaj głównie chodzi o żonę i o teścia, z którym miał bardzo dobry kontakt. Nic więc dziwnego, że gdy pojawił się nowy pracownik, no to oczywiście wspomniał żonie i teściowi o tym, że jest taki Emil P., że wydaje się być bardzo dobrym, pracowitym człowiekiem, takim godnym zaufania, bo Emil P., gdzie się nie pojawił, z kim by nie miał kontaktu, to zawsze budował wokół siebie właśnie taką otoczkę grzecznego, dobrego, układnego mężczyzny. I takie też właśnie wrażenie stworzył na Mariuszu K., ale po kilku miesiącach bardzo dobrej i owocnej współpracy Emil oświadczył, że niestety musi przerwać tą pracę ze względu na zły stan zdrowia, a poza tym ma duże zlecenie gdzieś na Śląsku, gdzie już jakiś czas temu zobowiązał się do przeprowadzenia remontu. Prawdopodobnie chodziło tutaj o zupełnie inną sprawę. Pewne jest, że bliżej 1990 roku odwiedził swojego brata Henryka i jego rodzinę w Krakowie, gdzie spędził u nich trochę czasu, mieszkając w jednym pokoju z bratem i szwagierką. Jego brat, tutaj trzeba wspomnieć, był niestety alkoholikiem, a Emil, mając awersję do ludzi uzależnionych od różnych używek, bo sam też zresztą nie tykał za bardzo alkoholu, nieco krzywo patrzył na brata i miarka się przebrała, gdy się okazało, że ten, aby mieć na alkohol i libacje alkoholowe, podbierał bratu pieniądze. W końcu Henryk został wyrzucony z domu, postanowił przenieść się na ogródki działkowe, gdzie umówił się ze swoimi znajomymi od kieliszka na jedną z wielu libacji alkoholowych. I gdy przez kilka dni nie dawał znaku życia, jego rodzina z Emilem na czele zaczęła się denerwować. Jego ciało znaleźli kilka dni później właśnie na tych ogródkach działkowych, gdzie badania wykazało, że zapił się na śmierć. Jednak córka Henryka oraz rodzina jej matki byli przekonani, że w tej śmierci palce maczał Emil, który równocześnie posądzony był o romans ze szwagierką. Podobno przebywając z Henrykiem, bardzo często namawiał go do picia, a hipoteza córki brzmiała, że wujek odnalazł jej ojca półprzytomnego na działkach i zamiast mu pomóc, to wlał w niego jeszcze pół litra niedopitej wódki. Jednak śledztwo przeciwko Emilowi nie zostało wszczęte, a on sam oświadczył, że zostanie tutaj w Krakowie, żeby opiekować się rodziną brata. W tym czasie też poznał część rodziny szwagierki i między innymi poznał właśnie Władysława K., który był mężem siostry szwagierki, a który to też w naszej historii odegra bardzo ważną rolę. Emil P. po jakimś czasie postanowił odnowić kontakt z Mariuszem K., czyli z tym biznesmenem z Krakowa, z którym skontaktował się, by ten pomógł mu w rozliczeniu pracy, którą miał do wykonania. Chodziło o remont restauracji w Mysłowicach. On sam nie mógł wystawić rachunku, bo nie miał do tego uprawnień, więc poprosił Mariusza K. Jednak ten nie chciał się na to zgodzić, bo nie lubił takich spraw w ciemno, gdzie nie wiedział do końca, na czym stoi. Jednak Emil się nie poddawał. On też jest takim człowiekiem, który dąży do celu za wszelką cenę. No i nachodził wielokrotnie Mariusza, dzwonił do niego, naciskał, żeby ten się zgodził. I koniec końców młody biznesmen powiedział, że okej, ale Emil musi mu przedstawić dokładny zakres prac i on sprawdzi w Mysłowicach, czy rzeczywiście takie prace w restauracji zostały wykonane. No i tutaj Emil zaczął się wymigiwać, że nie może przyjść na spotkanie, bo jest chory, że coś mu wypadło, aż w końcu w sobotę, 2 lutego 91 roku, gdy Mariusz K. był na obiedzie ze swoją rodziną, do teściu zadzwonił Emil P., ze sprawą do swojego pracodawcy i prosił, żeby wspólnie pojechali do Mysłowic jeszcze dzisiaj, a najpóźniej jutro. Mariusz, który nigdy nie pracował w niedzielę, bo ten czas miał dla siebie, dla żony i dla dwójki swoich dzieci, zgodził spotkać się z Emilem po obiedzie, jeszcze tego samego dnia. I o 13 wyszedł od teściów i to właściwie był ostatni raz, gdy rodzina widziała go żywego. W tym czasie w domu Emila był Władysław K. z rodziną, bo za pieniądze miał pomóc mu przy małej robocie. Chodziło o przeniesienie piachu do frizowania łazienki z samochodu do piwnicy. I gdy tak czekali na dostawę piątka w piwnicy, w pewnym momencie Emil, według zeznań Władysława, przyłożył mu wyostrzony pilnik do szyi i powiedział, że zaraz pojawi się osoba, z którą ma coś do załatwienia, a jego zadanie będzie siedzieć cicho w kącie. I po kilku chwilach do piwnicy wszedł Mariusz, który przywitał się z mężczyznami, a gdy odwrócił się tyłem do Emila, ten jak poprzednio zaskoczenie przysunął się do Mariusza i przytknął mu pilnik do piersi. Mężczyzna zamarł, będąc najwyraźniej w szoku, no nic dziwnego, przyszedł do kogoś, kogo znał, z kim miał zaraz gdzieś jechać, współpracować, a ten przykładał mu nagle ostrze do piersi i Emil zaczął go jednocześnie też uspokajać, tłumacząc, że chodzi tak naprawdę tylko o to, że chce jego samochód, który jest mu potrzebny do jakiejś takiej lewej, nielegalnej roboty i że zaraz go puści, że wszystko będzie okej. Na co Mariusz powiedział, że okej, jak chce samochód, to jakby pożyczy mu, żaden problem, i nie rozumie, o co chodzi z tym pilnikiem, dlaczego go atakuje. Jednak Emil jakby był głuchy na to, co mówił Mariusz, rozkazał mężczyźnie ściągnąć kurtkę, a następnie bandażem związał mu ręce, zostawiając odległość 25 cm między jedną dłonią a drugą. Jest to o tyle ważne, że to wskazywało też na to, że Mariusz podczas tego napadu mógł tak naprawdę się bronić, ale było tłumaczona jego postawa bardzo bierna podczas tego całego zdarzenia tym, że w pomieszczeniu znajdował się jeszcze Władysław, więc mężczyzna mógł czuć się zestraszony, mógł czuć, że nie miałby tutaj przewagi fizycznej, bo dwóch na jednego no to jest bardzo nierówna walka i dlatego poddał się temu, poddał się Emilowi, dał sobie związać te ręce i grzecznie wykonywał jego polecenia. I tak Emil zaprowadził biznesmena do kąta w piwnicy, gdzie kazał mu usiąść, wyrwał z zeszytu kartkę, podał ją Mariuszowi i zaczął dyktować treść oświadczenia, według którego ten pożycza Emilowi swój samochód. Następnie zaprowadził obu mężczyzn do mniejszego pomieszczenia w piwnicy i zamknął drzwi na kłódkę. Władysław K. zeznał, że tam rozwiązał Mariuszowi ręce, poczęstował papierosem i siedzieli, rozmawiali, a biznesmen nie próbował uciekać, nie przewidując pewnie tego, jakie plany wobec niego miał jego były pracownik. Po godzinie Emil wrócił i zaczął wypytywać więzionego biznesmena, jak uruchomić jego samochód, ponieważ miał zamontowane zabezpieczenia, których nie potrafił obejść. Następnie ponownie dał mężczyźnie kartkę papieru, długopis i zaczął dyktować treść notatki i tym razem była to wiadomość do teścia. Mariuszka opisywał w niej, jak spowodował śmiertelny wypadek swoim samochodem i aby uniknąć więzienia, musi otrzymać 25 milionów złotych, żeby przekupić funkcjonariuszy, żeby uniknąć więzienia. A 25 milionów złotych to na dzisiejsze licząc to jest 2,5 tysiąca. Wciąż podczas tego spisywania tego listu Emil uspokaja porwanego, że wszystko ok, że nic mu się nie stanie, a następnie wyciąga fiolkę z jakimś płynem i każe ten płyn wypić Mariuszowi. Gdy ten się na to nie zgadza, gdy protestuje, Emil bierze go, siłą przechyla i wlewa mu ten płyn do gardła. Były to środki uspokajające, które miały uciszyć nieco Mariusza, ale gdy nie zaczęły one działać, to Emil wyjął drugą fiolkę i powtórzył cały proces. Władysław K., który cały czas siedział w kącie i był biernym świadkiem tego zdarzenia, na uspokojenie dostał resztki wódki, które zostały. Następnie Emil zakneblował Mariusza i zabrał mu saszetkę z dokumentami. Według zeznań Władysława w tym czasie ten szeptem zapytał mężczyznę, czy ma wezwać policję, ale podobno Mariuszka odmówił. Następnie udał się do kąta za potrzebą, ponieważ Emil nie pozwolił Władysławowi pójść do ubikacji do góry. Gdy Władysław po zrobieniu swojego odwrócił się do mężczyzn, zauważył na szyi biznesmena taki jakby sznurek. Mariuszka mimo wszystko wciąż był przytomny, chociaż już nieco mrużył oczy, bo te środki uspokajające zaczęły na niego działać. I wtedy też ponownie szeptem, gdy Emil był odwrócony do nich plecami, zapytał biznesmena, czy ma wezwać policję, ten ponownie odmówił. Następnie Władysław i Emil wyszli z piwnicy i wtedy jak tylko wyszli, jak tylko opuścili pomieszczenie, to Emil zaczął pouczać przymusowego świadka tego całego zdarzenia, jak ma się zachowywać i co mówić, gdyby organy ścigania zaczęły go przepytywać w tej sprawie. I jak tylko Władysław znalazł swoją żonę, która była w mieszkaniu Emila, poinformował ją, co właśnie się wydarzyło w piwnicy. Od razu postanowili uciekać z mieszkania Emila P. do rodziców żony, gdzie Władysław z teściem mieli udać się na policję. Jednak przy drzwiach budynku już czekał na nich Emil. W tym momencie żona Władysława udała się na taksówkę, a sam mężczyzna wrócił do mieszkania do Emila, gdzie ten jeszcze postawił mu kawę i Władysław nie chciał się tej kawy napić, bo podejrzewał, że coś tam jest dolane, jakieś też środki uspokajające. Wypierał się, mówił, że go głowa boli, jednak mimo wszystko Emil był tak przekonujący, że ma się tej kawy napić, że ten się tej kawy w końcu napił. I przy okazji zaczął wypytywać, czy powiedział swojej żonie o tym, co się wydarzyło w piwnicy, czy przyznał się do tego, co widział, a Władysław powiedział, że tak. I wtedy Emil jakby mówił, dobra, spokojnie, spokojnie, tam, tak jak mówiłem, jutro tego biznesmena wypuszczę, nic mu się nie stanie, nie masz się o co martwić, wszystko będzie okej, to nie jest nic poważnego, nie przejmuj się, nie idźcie z tym na policję. Następnie Emil zaproponował, że podwiezie Władysława do jego teściów, tam, gdzie czekała już żona Władysława. I gdy ten wrócił do domu, do teściów, to już wtedy teściowie wiedzieli, co się wydarzyło, że w piwnicy u Emila P. przetrzymywany jest mężczyzna, ponieważ żona Władysława już wszystko zdążyła opowiedzieć. No i razem z teściem Władysław postanowił udać się na komisariat albo w miejsce, gdzie jest telefon, żeby powiadomić o takim zajściu, bo oni sami telefonu w tamtym czasie nie posiadali. I gdy wyszli z domu, to okazało się, że w okolicy wciąż znajduje się Emil. I wtedy teść cofnął się do domu, a jego zięć jeszcze chwilę porozmawiał z Emilem, który ponownie go zapewnił, że nic nie zrobi Mariuszowi i że jutro rano puści go wolno. Gdy wrócił do teściów, rodzina ponownie podjęła decyzję, że trzeba to zgłosić. I ponownie Władysław wraz z teściem wyszli z domu, tym razem kierując się w stronę pobliskiej budowy, gdzie już na szczęście nie było Emila, jednak też na budowie nie było nikogo. Nikogo nie zostali, więc wrócili do domu i wszyscy koniec końców poszli spać, bo była już dość późna godzina. Następnego dnia Władysław pojechał do Emila wypytać go, czy wypuścił mężczyznę. I ten potwierdził, że tak. I Władysław tym razem uwierzył na słowo Emila, że w piwnicy już nikogo nie ma, że ten mężczyzna jest wolny, że wrócił do domu. I być może też nie chciał wierzyć, że jego znajomy jest zdolny do czegoś potwornego, bo uwierzył mu na słowo, ale nie poszedł sprawdzić, czy w piwnicy wciąż przetrzymywany jest Mariuszka. Co ciekawe, kolejny raz z Emilem zobaczą się dopiero na sali sądowej. Według biegłych Mariusz przetrzymywany był 2 dni w tej piwnicy. Następnie został uduszony sznurem i włożony do 200-litrowej beczki, którą Emil wcześniej pożyczył od męża siostry swojej szwagierki. Następnie tą beczkę zalał betonem, tak by ciało nigdy nie zostało znalezione. W ciągu tych 2 dni szwagierka, z którą mieszkał, dowiedziała się od siostry o przetrzymywanym przez Emila mężczyźnie i była nawet sprawdzić pomieszczenie w piwnicy, ale było ono niestety zamknięte. W tym czasie, jak nie trudno się domyślić, rodzina Mariusza odchodziła od zmysłów. Sprawdzali szpitale, dzwonili na komisariat, szukali jakichkolwiek śladów, które dałyby odpowiedź, co się z nim stało. I tak koło północy, z soboty na niedzielę, do Władysława D., czyli teścia Mariusza, zadzwonił tajemniczy mężczyzna, który według tego teścia dziwnie się jąkał, jakby troszeczkę zmieniał swój głos i zadzwonił z instrukcjami dla rodziny, w których wspominał o wypadku, w którym brał udział Mariusz i że jego samochód trzeba ściągnąć z ulicy Wlotowej na Kozłówku, a następnie porządnie umyć na zewnątrz i wewnątrz, a przy samochodzie będą kolejne wskazówki. I gdy teść pojechał na wskazane miejsce, samochodu nie było. Następnego dnia rano udał się od razu na komisariat zgłosić zaginięcie zięcia, dodając informację, że zaginiony był umówiony z Emilem P. i razem mieli jechać do Mysłowic i podał też adres Emila. Gdy Władysław wrócił do domu, ponownie zadzwonił tajemniczy mężczyzna i ponownie poinstruował go, gdzie znajdzie samochód, ale na pytania teścia, kim jest, nie odpowiedział. I też nie powiedział, co się dzieje dokładnie z Mariuszem. Teść oczywiście pojechał we wskazane miejsce, gdzie tym razem stał samochód, ale wbrew temu, co mówił mężczyzna, nie było widać żadnych wgnieceń świadczących o wypadku. Za to w skrytce znajdował się list od Mariusza, w którym ten mówił o wypadku i prosił o pieniądze. Teść jednak bardzo dobrze znał swojego zięcia. Mieli bardzo bliski kontakt, więc nic dziwnego, codziennie rozmawiali. Mariusz mu się zwierzał, opowiadał o swoim każdym dniu. I teść czuł, że dobór słów, ale też styl, w jakim został napisany ten list, nie pasuje kompletnie do jego zięcia, do Mariusza K. Od razu też ten list zaniósł na komisariat. I tego samego dnia, gdy wrócił, ponownie zadzwonił mężczyzna, który już tym razem wprost sugerował przez telefon, że porwanemu może stać się krzywda, jeśli nie będą go słuchać i nie będą z nim współpracować. Ten telefon także został opisany funkcjonariuszom zajmującym się tą sprawą. I 4 lutego policja w końcu zjawia się u Emila P. i od razu wypytuje go o zaginionego biznesmena. Ten zeznaje, że nie widział Mariusza od zeszłego roku i mimo tego, że zaprzecza, że miałby z nim jakikolwiek kontakt, to zostaje zatrzymany przez policję i skonfrontowany z rodziną zaginionego. W tym czasie też rodzina proponuje funkcjonariuszom, aby powiedzieli Emilowi, żeby skontaktował się z rodziną telefonicznie, żeby móc potwierdzić, że ten tajemniczy mężczyzna to jest właśnie Emil P. Jednak ten, korzystając ze swojego prawa, odmówił. I jeszcze tego samego dnia Emil P. zostaje puszczony do domu. Dzień później żona Mariusza dostaje kolejny anonimowy telefon od tajemniczego mężczyzny, który mówi, że skoro do tej pory nie zapłacili 25 milionów, to właśnie kwota wzrosła do 50. I na to już kobieta odpowiada, że tak, że zapłacą okup. W tym czasie też Emil P. transportuje beczkę z ciałem biznesmena na ulicę Szczepańską 9, gdzie chowa ją w kącie podwórka takiego wewnętrznego obok koszy na śmieci i dla niepoznaki przykrywa kawałkami papy i zniszczonym wiaderkiem. I to ujęcie tej beczki możecie sobie zobaczyć w programie 997. Jest tam ten fragment pokazany, a w zajawce odcinka Cela numer jest pokazane już wyjęte ciało Mariusza K. Emil P., czując, że policja bacznie mu się przygląda, że go śledzi i bierze pod lupę, i czując, że jest głównym podejrzanym, zaczyna taką prowadzić swoją małą grę i mówi, że Mariuszka ma nieślubne dziecko i dlatego uciekł i teraz ukrywa się przed rodziną. Pokazywał też prowadzącym śledztwo anonimy, które, jak się później okazało, sam sobie pisał, a które miały świadczyć o tym, że ktoś mu grozi. Była też taka sytuacja, gdzie policja umówiła się z Emilem P., który dostał list od kogoś. Oczywiście ten list później okazał się, że też był napisany przez niego i zaplanowany, że ma się spotkać z jakimś tajemniczym mężczyzną w sprawie właśnie zaginięcia Mariusza K., który ten mężczyzna mu wszystko opowie, co się wydarzyło z biznesmenem, gdzie jest. Zostali umówieni w kawiarni gdzieś w mieście i Emil umówił się z policjantami, że będą też na tym spotkaniu, ale jako tajniacy, tylko obserwujący. No i podczas czekania na tajemniczego mężczyznę właśnie w tej restauracji nagle kelnerka podeszła do Emila, podała mu telefon, mówiąc, że ktoś do niego dzwoni. Emil odebrał ten telefon. Okazało się, że dzwoniący kazał mu gdzieś pójść w jakieś miejsce, wyjść z tej restauracji, no i Emil to zrobił. Zanim od razu pomaszerował jeden z funkcjonariuszy, no i gdy doszedł do Emila, ten wyciągnął nóż, taki mały, czy też właśnie ten pilnik i oznajmił prowadzącemu śledztwo, że on jest przygotowany na wszystko. I to można było odebrać jako albo groźbę tym funkcjonariuszom, że Emil jest przygotowany na wszystko, w sensie, że będzie się bronić, albo też, że jest przygotowany na obronę własnego życia przed tym tajemniczym mężczyzną. To było tak dwuznacznie opisane, że można to sobie tłumaczyć w ten sposób i w ten sposób. W każdym razie była to bardzo tajemnicza sytuacja, jedna zresztą z wielu dotycząca tej historii i Emila P., który naprawdę w taki dość sprytny sposób, ale też dość przedziwny, pogrywał sobie z policją, wprowadzał ich w jakieś ślepe uliczki, podsuwał im tropy, które miały na celu zmylić policjantów. Jednak ci, analizując każdy krok Emila, rozmawiając z osobami, z którymi ten miał w ostatnich dniach kontakt, odkryli w końcu tą beczkę, która wciąż schowana była w kącie wewnętrznego podwórka na ulicy Szczepańskiej 9. I dokładnie 29 lutego, prawie miesiąc od porwania, ciało Mariusza K. zostało znalezione. Jak wspomniałam, Mariusz zginął przez bardzo silne zadzierżgnięcie pętli wokół szyi. W jego płucach nie było śladu betonu, co trochę pocieszające, ponieważ świadczy to o tym, że nie został on zabetonowany żywcem, a też taki scenariusz też przedstawia m.in. Edward Miszczak, rozmawiając z Emilem P. Władysław K. zostaje namierzony przez policję i aresztowany. W tym czasie Emil P., przeczuwając, że dni wolności powoli nabiegają końca, ucieka do Poznania. I tam też przez jakiś czas się ukrywa, zmienia troszeczkę swój wizerunek, zapuszcza wąsy, zaczyna się trochę inaczej ubierać. Znajduje też pracę u jednego z biznesmenów w Poznaniu. Oczywiście praca dotyczy remontów i budowy. I tak w telewizji, to chyba była jeszcze Stara Dwójka, pojawia się program 997 prowadzony przez Fej Busiewicza, program, który na pewno wszyscy z Was, a przynajmniej większość, kojarzy. I w tym programie wspomniane jest o poszukiwaniach Emila P. I tak się składa, że akurat ten program ogląda ten biznesmen z Poznania. I rozpoznaje Emila, który niedawno się u niego zatrudnił. I dzięki temu programowi, dzięki temu, że ten biznesmen ten program oglądał, to od razu zadzwonił na policję i zgłosił fakt, że pracuje u niego człowiek, który jest bardzo podobny do portretu pamięciowego. I właśnie dzięki temu telefonowi, dzięki odwadze też tego biznesmena, policja przyjeżdża na wskazane miejsce i aresztują Emila P. Wspomniałam wcześniej, że Władysław K. został zatrzymany przez policję i od razu został poddany też badaniom psychiatrycznym. Biegli stwierdzili ociężałość umysłową i ponadprzeciętną podatność na wpływy otoczenia, co oznacza, że w trakcie więzienia Mariusza miał ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. I tym bardziej, że ta podatność na wpływy to dotyczyła szczególnie tych osób znaczących. A Emil P. dla Władysława K. właśnie taką osobą był. Za to u Emila P. biegli stwierdzili przeciętny poziom inteligencji i osobowość nieprawidłową, która cechowała się przede wszystkim tym, że dla niego najważniejsze było zaspokojenie własnych potrzeb, nie licząc się z innymi. Emil P., o czym tutaj nie wspomniałam, a co jest też bardzo dobrze opisane i znacznie szerzej w książce, którą Wam dzisiaj polecam, Bestie, zbrodnie i kary Janusza Macieja Jastrzębskiego, wydawnictwo Aktywa, książka, która będzie do wygrania dla Was, dla dwóch szczęśliwców. To właśnie w tej książce jest wspomniane, że Emil wykorzystywał tak na przykład starsze kobiety, które uwodził swoją elokwencją, swoim zachowaniem, tym, jaki potrafił być grzeczny, jak ładnie się wysławiać. Oczywiście te kobiety to nie były kobiety przypadkowe, to były upatrzone osoby, które miały już jakoś tam wyższy poziom, więcej pieniędzy i u nich pomieszkiwał, od nich dostawał prezenty, ale po jakimś czasie, gdy się znudził, to wyjeżdżał i szukał kolejnej. I właśnie też w tej książce opisana jest ta historia porwania i zabicia Mariusza K. oczami Emila P., który tak naprawdę całą winę zrzuca na swojego kompana, na Władysława K. Emil P. był niczemu winny, on tak naprawdę nie wiedział, co się wydarzyło w tej piwnicy, on nie był świadkiem żadnego zdarzenia. Wszystko zaplanował i przeprowadził Władysław K. i tutaj ta historia jest bardzo dobrze opisana. Także naprawdę osobom, nawet którym się w tym konkursie nie powiedzie, bardzo będę polecać tą książkę, bo to jest takie must be na półce dla wszystkich, którzy takie historie true crime, zwłaszcza z podwórka polskiego, bo to są stricte polskie sprawy, lubią o nich czytać. Są fantastycznie opisane te sprawy, także naprawdę no, czytać tę książkę jednym tchem. Ja ją połknęłam w bodajże 2 wieczory, chociaż nie jest to też książka małych rozmiarów. I właśnie wracając do naszej historii, tam Emil przedstawia Władysława K. jako tego złego mordercę. Policja jednak nie daje wiary Emilowi, tym bardziej znając jego portret psychologiczny sporządzony przez biegłych. No i koniec końców, mimo że mężczyźni nie przyznają się do winy, to Władysław K. zostaje skazany na 8 lat pozbawienia wolności i 25 milionów złotych grzywny oraz pozbawienie praw publicznych na okres 10 lat, a Emil P. na 25 lat pozbawienia wolności, 50 milionów złotych grzywny i pozbawienie praw publicznych na 10 lat. Te wyroki zapadają 14 maja 1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. I też ciekawą wzmiankę znalazłam, przeszukując artykuły na temat tej sprawy, że Emilowi P. groziła kara śmierci za to, co zrobił. Też za to, że on był gdzieś tam brany przez śledczych pod lupę właśnie w tych poprzednich sprawach, tych, które wcześniej opisałam, ale że było moratorium i kara śmierci została zniesiona, to dostał właśnie te 25 lat więzienia. Tak naprawdę za dobre sprawowanie mógł wyjść po 12 latach, ale tutaj też kolejna ciekawa historia a propos programu, o którym wspomniałam, 997, prowadzonego przez Michała Fajbusiewicza, to Emil, dowiedziawszy się o tym programie i dowiedziawszy się, że to właśnie stricte przez to został złapany przez policję, pisał pogróżki do prowadzącego program, groził, że jak tylko wyjdzie, to się z nim policzy, że się spotkają i wtedy porozmawiają i Fajbusiewicz stwierdził, że no to są pogróżki dosyć poważne i skierował je od razu do prokuratury, pokazał, przedstawił, że dostawał takie od Emila P. I właśnie dzięki temu, że te pogróżki zgłosił, to odwieszono Emilowi zawieszenie połowy kary i musiał odsiedzieć 25 lat więzienia za to, co zrobił. Miał wyjść w roku 2016. Ja nie znalazłam informacji, co się z nim stało dalej. Być może wy dokopiecie się do tych źródeł. Wiadomo jest, że jeszcze w wieku 70 iluś lat podobno codziennie chodził na siłownię, codziennie podnosił ciężary. Jakby naprawdę szykował się do wyjścia na wolność, do tego, żeby policzyć się z niektórymi osobami, bo nie tylko Michał Fajbusiewicz mu podpadł, ale również niektórzy funkcjonariusze, którzy brali udział w jego sprawie, ale też strażnicy więzienni, którzy go pilnowali w tych przeróżnych więzieniach, w których przebywał. Także historia bardzo, bardzo ciekawa. Tak jak powiedziałam, też świetnie opisana w książce Bestie zbrodni i kary wydawnictwa Aktywa, którą wam będę polecać, a dwóm osobom ułatwię dostęp do tej książki przez konkurs, który dzisiaj dla was przygotowałyśmy z okazji tego, że właśnie o tej książce dzisiaj mówię. Ja będę też w ogóle do niej wracać, bo tutaj mamy na przykład sprawę Pawła Tuchlina, która też jest fantastycznie opisana, która jakoś tak mnie zainspirowała, a to też dlatego, że ten tak zwany skorpion atakował głównie przy takiej nieprzyjemnej, mglistej, deszczowo-śnieżnej aurze, głównie wieczorami albo wczesnymi porankami. No i tak patrząc za oknem, to jest idealna historia teraz na te takie jesienne klimaty. Ale wracając do konkursu, bo pewnie tak naprawdę czekacie tylko na informację, co trzeba zrobić, żeby taką książkę wygrać. No i Ola wam teraz wszystko po kolei opowie, krok po kroku, co należy zrobić, żeby tą książkę zdobyć.
Żeby ją zdobyć, należy polubić nasz profil albo na Facebooku, albo na Instagramie, chyba że chcecie zwiększyć swoje szanse na wygraną, to możecie i tu. Polubić post konkursowy, w którym też opiszemy zasady tego konkursu, żebyście mogli do tego wszystkiego wrócić, niekoniecznie szukać tych informacji w naszym odcinku. W komentarzu pod tym postem konkursowym napisać, jak wam się podobał ten odcinek, jakieś swoje przemyślenia na temat tego odcinka i oznaczyć dwóch znajomych. Udostępnić ten post u siebie i otagować nas tak, żebyśmy mogły go odnaleźć. No i ten post musi być publiczny, żebyśmy mogły po prostu go zobaczyć. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod tym postem i prosimy, aby się z nami skontaktowali, ponieważ wiemy z doświadczenia, że nasze wiadomości wchodzą czasem w dziwne foldery i trudno je znaleźć. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada, czyli do soboty, natomiast ogłoszenie wyników będzie w niedzielę 7 listopada. Także zapraszamy wszystkich do konkursu i tak jak wspomniałam w tym poście, w którym będziemy mówić, że ten konkurs jest i który będzie trzeba udostępnić, polubić, będą też te zasady opisane, żebyście mogli sprawdzić, czy na pewno wszystko zrobiliście, żeby po prostu wasze zgłoszenie było ważne i żebyście mieli szansę na wygraną.
A ja bardzo, bardzo trzymam za was kciuki, życzę powodzenia i jeszcze może zaznaczę po raz kolejny, że jest to książka, o którą naprawdę warto zawalczyć. Mi się bardzo spodobała i nieraz do niej sięgnę, szykując historię dla was na przyszłość dotyczące polskich spraw, bo ja też bardzo lubię takie historie, które zahaczają o te dawne lata 80., 90., jakoś ten okres jest mi dość bliski. To jest książka właśnie Bestie, zbrodnie i kary wydawnictwa Aktywa. Trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia, jeżeli chcecie nas wesprzeć, bo bardzo lubicie Zbrodnie przy kawie i chcecie, żebyśmy się mogły dalej rozwijać, to zapraszamy was na nasz profil na Patronite. Tam jak wpiszecie Zbrodnie przy kawie, to pojawi się nasz profil, tam są też poszczególne progi wsparcia, które możecie sobie wybrać i które oferują wam dodatkowo gratisy, jak na przykład nasze poodcinkowe pogaduszki, które nazwałyśmy ciasteczkiem do kawy. Jest tam też opcja dodatkowego gratisowego odcinka poza tymi oficjalnymi, które się tutaj na naszym profilu na Spotify i na YouTubie pojawiają, więc myślę, że warto.
I w tym momencie pragniemy podziękować naszemu nowemu patronowi, Adriannie. Bardzo dziękujemy za twoje wsparcie.
A tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.